Przypomnieliśmy reportaż już sprzed kilku lat, Beza pełna przygód i Hania Beza, bohaterka tego reportażu, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Cześć, tutaj Hania Beza.
No właśnie, ja tak przygotowując się do tej rozmowy, zaraz Państwu powiem, dlaczego dzisiaj się spotykamy tak naprawdę, pomyślałam sobie, ja nie mogę tak gościa przedstawić, Hania Beza. Poszukam nazwiska, bo przecież to jest dziwne, ale ja nie znam. No i się okazało, że zawsze to jest Hania Beza. To jest twoje prawdziwe nazwisko?
Tak, to jest moje prawdziwe nazwisko. Znaczy nie, żartuję, śmieję się, ale bardzo mi z tym dobrze, że chcę być tak kojarzona i już się tak przyjęło, że większość ludzi woła do mnie Hania Beza. Stwierdziłam, że tak zostawię i jest mi z tym dobrze.
Ale do dowodu jeszcze nie wpisałaś.
Nie wpisałam i raczej, że tak się wyrażę, nie planuję. Mimo tego, że często dużo ludzi mówi, że to by tak super się uzupełniło, że Hania Beza, robię te bezy, no to już w zasadzie powinna mieć to w dowodzie, ale to też jest dla mnie taki duży krok tego, żeby oddzielić jednak tą pracę zawodową od mojego totalnie życia prywatnego, z którym jakby no nie chcę za bardzo się dzielić. Także Hania Beza jest dla mnie takim idealnym przykładem tego, że zawód objął całe moje życie.
Spotykamy się dzisiaj dlatego, że ty pracujesz nad książką. Czy ta książka, jeśli chodzi o autorkę, autora, też będzie podpisana Hania Beza?
Tak. Oczywiście, Hania Beza będzie podpisana, będzie się nazywała Słodka Polska, przewodnik po słodkiej Polsce. Dokładnego tytułu muszę Państwu zdradzić, mimo tego, że jest miesiąc przed drukiem, jeszcze nie wyklarowaliśmy, ale chcę, żeby to był przewodnik po słodkiej Polsce, gdzieś tam na dole Hani Bezy.
Co spowodowało, że się zabrałaś do napisania tej książki? Bo jesteś osobą, która nam w Szczecinie tutaj pokazała, że Beza może być czymś fajnym. Jest też towarem szczecińskim, który ludzie rozpoznają. Coraz częściej ktoś mówi, no ja to tu po paszteciki, może zupa rybna, paprykarz oczywiście obowiązkowo, no ale te bezy na osłodę życia również. Co spowodowało, że ty zaczęłaś Polskę poprzez słodycze postrzegać i jeździć po całym kraju i szukać informacji na temat słodyczy?
Znaczy to się wszystko zaczęło w pociągu, jak wymyśliłam sobie trochę inny projekt, bo w pewnym momencie ja już mój lokal, sam lokal, a co dopiero w ogóle to wszystko, co robię z bezami, prowadzę ponad 5 lat. I w pewnym momencie, wiecie, każdy pewnie tak ma, że trochę delikatnie zaczyna czuć, że coś musi zmienić, bo jak czegoś nie zmieni, to zwariuje. No i mimo tego, że no to jest takie ciekawe rzeczy, które robię tutaj u nas na miejscu, to wymyśliłam taki projekt, że jeżdżę po Polsce też z tymi moimi bezami. No i w trakcie jeżdżenia razem z Moniką Szymanik, tutaj z Kamienicy w Lesie, dla mnie ona jest dosyć istotną kwestią, jeśli chodzi o tą książkę, ponieważ jechałyśmy, pamiętam, razem w Warsie przy kawce i właśnie ja mówię, że ty, Monika, też bym chciała wydać książkę, tak jak ty. Zawsze mi się to marzyło, ale raczej o czym mam napisać? Co o tych bezach mam napisać? No, chciałabym coś innego. On mówi do mnie, że Hania, przecież ty cały coś tutaj, tu jesteśmy, tam jemy, tu jemy, ty się zachwycasz, tam się zachwycasz, napisz książkę o jedzeniu. A ja mówię, że Monika, jesteś wspaniała, tylko że nie o jedzeniu, a o słodkościach, bo na jedzeniu tak stricte ja się nie znam. Ja po prostu kocham słodycze, kocham słodki smak i stwierdziłam, że to będzie super pomysł, a przede wszystkim dlatego, że takiej książki, drodzy Państwo, nie ma. Próbowałam gdzieś znaleźć coś, nie wiem, typu przewodnik po słodkich regionach, jakiś regionalny słodki smak naszego kraju. Absolutnie niczego takiego nie ma, także stwierdziłam, że to jest idealna nisza do wypełnienia właśnie dla mnie.
I wsiadłaś na rower do samochodu, jeździsz po całej Polsce i spisujesz te receptury, sprawdzasz kto, gdzie ma co słodkiego? Tak to wygląda w praktyce?
Ja to dokładnie robię tak, że oprócz tego, że już ponad rok trwa to moje jeżdżenie po Polsce, bo ciężko by było tak za jednym
ramachem
to
takie
zrobić, tak? To nie dość, że po słodyczach, to zaczęłam się bawić jeszcze transportem, bo mam i jeżdżę pociągami, co bardzo kocham, i jeżdżę autem, co też bardzo kocham, i na rowerze, słuchajcie, i samolotem mi się udało polecieć takim malutkim do Bydgoszczy. Mam tutaj nagrania właśnie z przelotu do Bydgoszczy Słodkiej. I jeszcze teraz też planuję trochę wodą popłynąć, także tutaj staram się kombinować, żeby to nie było za nudne i dla odbiorców, i dla mnie. A ja tak cały pomysł na tą książkę i rzeczy, które najbardziej kocham, to są takie właśnie rzeczy regionalne, które obrazują daną społeczność. Typu na przykład, że jak jestem w Bydgoszczy, to mnie bardzo interesuje, co ludzie w Bydgoszczy jedzą. To może być regionalne, to może być współczesne, ale czym się zajadają lokalni ludzie? I od tego wychodzę.
Czy Polska jest słodka?
Jest bardzo słodka i nawet nie wiecie, drodzy Państwo, jakie my mamy cudowne, słodkie smaki, o których my tutaj, żyjąc na przykład, nie wiem, w Szczecinie, nie mamy pojęcia, co jedzą gdzieś indziej, a to... No, mam teraz taką zagadkę dla wszystkich. Proszę przez chwilę się zastanowić, jakie słodkości znamy z Polski, bo ja potrafię wymienić pewnie 4-5 takie, które są bardzo popularne i to jest koniec.
No tak, to ptasie mleczko, potem jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze
coś. Ptasie mleczko jest akurat, no to wedel, nie? No to tak. Jakby wiadomo, że to tam się, o, to też jest fajny pomysł, że ptasie mleczko, ciekawe. Ale tak ja bym wzięła, że pierniki toruńskie, rogal świętomarciński, kremówka papieska, no i może jeszcze sękacz. A tak to regionalni ludzie się nie chwalą tym, co mają, a mają wspaniałe rzeczy, naprawdę.
To zaraz jeszcze myślę, że nam opowiesz, co w różnych regionach odkryłaś, a mi się przypomniała taka, to teraz będzie opowieść bardzo osobista, najczęstsza kłótnia moich rodziców. Otóż moi rodzice najczęściej spierali się o ciasto drożdżowe, ponieważ moja mama była spod Warszawy, a tata z Wielkopolski, no to ciągle był problem, czy ono powinno być takie niziutkie jak w Wielkopolsce, pełne różnych frykasów i lukru, czy takie wyrośnięte jak w Warszawie. Czy słodycze są w stanie spowodować w Polsce spór, czy raczej nas zgodzą według ciebie?
No, ja akurat jestem na takim etapie, że uważam, że zbyt mało emocji w ogóle wnoszą. Może tak delikatnie w rodzinach.
Więcej.
No trochę więcej, no bo to jest takie, wiecie, to jest tak trochę część naszej kultury, to jest coś, co, no patrzcie, jak Włosi się cieszą ze swojego jedzenia. My trochę tego jeszcze nie mamy, a naprawdę mamy no, wspaniałe nasze przepisy, które gdzieś tam warto by było bardziej wykorzystywać. Słuchajcie, podam wam przykład, dlaczego mówię, że to mnie tak trochę jeszcze delikatnie boli. No mam nadzieję, że może kiedyś docenimy to, co robimy tutaj na naszych ziemiach. WZ-ka, czyli takie bardzo popularne ciasto pochodzące z Warszawy. Jest gdzieś tam jakieś prawdopodobieństwo, że jeśli chodzi o nazwę tego ciasta, że to pochodzi od trasy WZ w Warszawie.
Ale to nie jest jedyna hipoteza.
Tak, to nie jest jedyna hipoteza, no ale generalnie taka główna, no i najbardziej znana przez wszystkich. Jak już ktoś wie, o co chodzi, to już chociaż najbardziej stawia właśnie na to. No i słuchajcie, jechałam na rowerze właśnie po tej Warszawie, przejechałam połowę okolicy trasy WZ. Nie dość, że nikt nigdzie tego ciasta nie miał na sprzedaż, to jeszcze od jednej pani usłyszałam, a co to jest? No i generalnie wiecie co, no, mi się zrobiło tak przykro, bo jeżeli mamy jakieś takie ciasto, które jest no, naszym regionalnym ciastem, które pieczemy od lat, od pokoleń, to bardzo szkoda, że my się zachwycamy, bo wiecie, tam wszystkich tych takich typowych, nie wiem, pączków, krosantów i tak dalej jest po prostu napęczki, lodów i tak dalej i to też spoko. Ale bardzo szkoda, że nie wykorzystujemy tego, co mamy. Na przykład jest popularna zupa, znaczy popularna, nie wiem, czy jest na tyle popularna, ale dowiedziałam się, że jest zupa piernikowa, która jest robiona na Śląsku. No i jakby ta zupa nie jest do znalezienia dla takiego normalnego człowieka, który sam sobie tego nie ugotuje. Moja książka polega na tym, że to jakby jeździmy i smakujemy tych miejsc w, nie wiem, w restauracjach, w cukierniach, w kawiarniach, a nie, że tam są przepisy na te słodkości. Dlatego tam znajdzie się tylko to, co ja po prostu znalazłam, że każda osoba, która pojedzie w dany region, będzie mogła pójść jako turysta i to gdzieś sobie kupić. Szkoda, że takich rzeczy nie wykorzystują.
Czy myślisz, że dzisiaj więcej słodyczy, ciekawych przepisów byłoby po prostu w prywatnych domach? Jest w prywatnych domach, w prywatnych rękach i
oczywiście.
W tych przepiśnikach?
Jest bardzo dużo fajnych przepisów, ale właśnie nie do znalezienia niestety w lokalach, czego bardzo żałuję, bo bardzo się zachwycamy, znaczy nie mówię, że to źle, też żeby dobrze to wybrzmiało, bo generalnie wiele tych krosantów i tego wszystkiego jest przepyszne. I jakby te rzeczy aż, wiecie, tam wyciekające, te kremy i tak dalej, aż silnika cieknie. Ale obok tego szkoda, że też nie idzie to, że te nasze regionalne przepisy gdzieś tam są właśnie robione ewentualnie w domu. Nie zachwycamy się, nie reklamujemy ich, nie przyciągamy nimi. Na przykład Podlasie jest dla mnie świetnym regionem. No ono wygrało. Jeśli chodzi o regiony, to Podlaskie jest niesamowite pod względem właśnie tradycyjnych ciast, gdzie można pójść do cukierni i kupić takie ciasta, których nie kupi się nigdzie indziej w Polsce, a jak już się gdzieś kupi, no to ciasto z Podlasia. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, ale jest takie ciasto Marcinek. Dla mnie jest to ciasto przepyszne, po prostu jedno z najsmaczniejszych ciast, jakie jadłam. W Hajnówce do zakupienia z takiej prawdziwej śmietany, jeszcze robionej podobno kwaśnej śmietany, bo można to zrobić na słodkiej śmietanie, albo na kwaśnej śmietanie, co sprawia, że to ciasto jest takie, że nie można się opanować.
Czyli Podlasie cię zachwyciło? Co jeszcze?
Bardzo mnie zachwycił, jeśli chodzi o miasta, bo też tutaj może wspomnę, że ja się w tej książce, ciężko by mi było się skupić na całej Polsce i musiałam wybrać jakiś klucz. I wybrałam taki klucz, że skupiam się na miastach wojewódzkich. Czyli po prostu wszystkie stołeczne stolice województw i tam szukam tego, co
jedzą.
Ale
te obecne,
jedzą.
Nie te na przykład sprzed reformy
jeszcze administracyjnej. Plus wiadomo, że nie mogłam, nie wiem, nie zajechać do Wadowic. Mam kilka takich dodatkowych, mniejszych miast, ale to są takie absolutne, takie 5% książki. Reszta to po prostu się skupiam na stolicach, typu, nie wiem, Warszawa, Poznań. No i najbardziej mnie zachwycił właśnie Poznań. bo ma nie dość, że trochę takich regionalnych pyszności, naprawdę zachwycających, to jeszcze oprócz tego ma bardzo różnorodną tą słodkość, że znajdziemy i regionalne, i takie trochę współczesne, i jakieś koreańskie, i tutaj bezy, tutaj rogale, tutaj, ojej, no fantastyczny, Poznań kocham bardzo.
No tak, ale to jest chyba jedyny region w Polsce, gdzie prawdziwy obiad, taki proszony, zaczyna się od słodyczy, a nie od dania głównego.
O, widzisz, te informacje nie wiedziałam, to chyba coś w tym jest. Oni po prostu chyba kochają słodkie. W ogóle gastronomiczne Poznań niesamowicie stoi, ale muszę przyznać, że jestem oczarowana Poznaniem. Musiałam do niego wracać, słuchajcie, 3 razy.
Dobrze, że blisko.
Dobrze, że blisko.
I pociągiem coraz szybciej.
Tak, 3 razy wróciłam do Poznania, bo nie byłam w stanie się wyrobić podczas ani jednego, ani dwóch wyjazdów. No i też z Poznania poznałam wspaniałego cukiernika, Michała Drożkiewicza, który może się uda, że trochę wejdziemy w współpracę, to jeszcze nie jest w 100% pewne, dlatego nic nie chcę o tym wspominać, ale w ogóle, że byłam w stanie porozmawiać z kimś takim, że ktoś mi tam poświęcił więcej czasu i opowiadał o tym wszystkim, to jest dla mnie bardzo cenne. Bardzo, bardzo cenna życiowa lekcja te wyjazdy, jestem zachwycona.
Jedziesz, po prostu przychodzisz, mówisz, jestem osobą, która pisze książkę, czy umawiasz się wcześniej?
Nie, nigdzie się nie umawiam i też od razu wzięłam sobie takie założenie, że w każdym miejscu, które umieszczę w książce, to do każdego miejsca najpierw przyszłam i zakupiłam te rzeczy. Czasem jest tak, że ktoś dał mi coś tam w prezencie, jak już tam porozmawialiśmy, to na przykład właśnie dostałam to jakieś ciastko, tutaj jakiegoś, coś tam delikatnie w prezencie, ale też takim moim tutaj założeniem było to, że ja też prowadzę słodkie miejsce w Szczecinie i ja wiem, jak to jest prowadzić takie słodkie miejsce i nie chcę od nikogo niczego za darmo, nie w prezencie, bo raz, że to potem bym się czuła, no wiecie, że muszę
niezręcznie.
Tak, napisać lepiej, gorzej, czy ja też tylko dobrze piszę, jak coś mi nie leży, to po prostu o tym nie wspominam, żeby też wesprzeć te miejsca, po prostu, bo też prowadzę, wiem jak to jest, staram się tam wykupić połowę menu, także naprawdę, żeby tutaj nie było, nikt tutaj mi nie zapłacił za żaden wpis, wszystko jest robione tak, jak czuję po prostu. To jest bardzo też subiektywny przewodnik, też będę to na pewno podkreślać.
Jeśli chodzi o kawiarnie, to są to takie miejsca, gdzie lubimy przesiadywać, lubimy sobie porozmawiać, ale to nie zawsze tak było. Był taki czas w Polsce, gdzie właściwie rzadko w tych kawiarniach bywaliśmy, a przynajmniej rzadziej niż teraz. Czy myślisz, że dzisiaj są to już takie miejsca, w których po prostu lubimy sobie posiedzieć, czy jeszcze nie mamy takiej kultury, albo może nie wszystkie regiony ją mają, może bardziej widoczne jest to w Krakowie, a gdzie indziej niekoniecznie. Czy twoje obserwacje tutaj są jakieś szczególne, czy nie ma takich miejsc, które się wyróżniają?
Raczej cała Polska, wydaje mi się, no ja też jeździłam po większych miastach, no to jednak mimo tego, że na przykład jestem w Olsztynie, no to wciąż to jest największe miasto na Mazurach, ale wydaje mi się, że to jest taka domena tych współczesnych lat, że przesiadujemy w kawiarniach i ludzie to bardzo lubią, ale mnie najbardziej tak cieszy i raduje, jak takie starsze panie siedzą, na przykład w Katowicach, mam taki od razu, jak o tym myślę, to mam ten obrazek w głowie, w Katowicach, w takiej, no cukierni w sumie, siedzą sobie takie, wiecie, starsze panie, to naprawdę takie starsze, każda ma tam kawusie i coś takiego delikatnego, słodkiego na talerzyku i siedzą i tak sobie tam opowiadają. Ktoś by pomyślał, o, plotkują, ale właśnie nie, one sobie razem siedzą, spędzają czas i dla mnie to jest takie, wiecie, że jak na to patrzę, to tak widzę swoją starość, że się spotykamy z koleżankami, tam sobie jemy coś słodkiego i bardzo, bardzo to serce raduje, że mogą sobie na to pozwolić i te panie oczywiście, no wiecie, ja nie jestem w stanie się czasem pohamować, jestem tą taką kobietą, co tam zagaduje do innych i pamiętam, że zagadałam do tych pani i opowiadały, że one tutaj tam od, tam powiedzmy, nie wiem, 30 lat w każdą niedzielę przychodzą, sobie jedzą i mają taki czas tam dla siebie, taką godzinkę. Tak samo ostatnio byłam w Kielcach i właśnie też tak patrzyłam w takim miejscu, teraz, przepraszam, nie będę pamiętała tych wszystkich nazw, bo ich jest bardzo dużo, ale właśnie w Kielcach, w jednej z takiej kawiarni, cukierni, właśnie też takie pięknie ubrane. Właśnie wiecie, co zauważyłam, że młodzi ludzie, no to oni, to jest dla nich taka norma, to jest codzienność. Usiądziemy na kawie, polecimy dalej, załatwiamy rzeczy. Trochę posiedzimy, trochę popracujemy, albo się spotkamy. A te starsze panie, to jest takie piękne, bo one, wiecie, ubrane w korale, pięknie wystrojone. Widać, że to są te takie stroje ich odświętne, że to nie wzięły pierwszej, lepszej szmatki z szafy, tylko że to było wszystko przemyślane. Ładnie ubrane sobie siedzą i piją. To jest, no, cud na moje oczy.
Wtedy, kiedy patrzysz na całą Polskę, to widzisz takie różnice i nie chodzi mi tutaj o różnicę, że na Podlasiu to jemy to, w Wielkopolsce co innego, w Kielcach jeszcze coś innego. Czy widzisz różnicę między tymi też dawnymi regionami Polski, tymi terenami, tak jak Pomorze Zachodnie, dołączonymi do Polski po 40 1935 roku? Czy tutaj w ogóle nie ma różnicy, jeśli chodzi o menu i też jak traktujemy kawiarnię?
Jak traktujemy, to nie widzę różnicy, ale widzę różnicę faktycznie w tych regionach, na przykład naszym, gdzie tych takich tradycyjnych słodkości jest bardzo mało. Znaczy bardzo mało, nie ma w ogóle. Jeju, wiecie, jakim jest przykro? Najbardziej, jednak na przykład, no nie wiem, pojedziemy do Poznania, to w Poznaniu są te rogal świętomarciński, jest kociak, który jest takim regionalnym, kawiarnia kociak to jest, kawiarnia kociak, która sprzedaje takie regionalne ciasto brzdąc, to jest takie ciasto perelowskie, ale jest, jakby mają coś takiego swojego. A my tutaj w Szczecinie, no po prostu nawet właśnie tutaj wspomnianego wcześniej naszego przewodnika Tomka Wieczorka pytałam, czy coś wie, czy coś usłyszał o tym, nie wiem, pierwszy słodycz zaraz po tym, jak Szczecin stał się polski. No niestety takich rzeczy tutaj u nas nie ma i to faktycznie rzuca się w oczy, ale jeśli na przykład by powiedzieć, jaki jest najbardziej popularny smak słodki, to cała Polska krzyczy jednogłośnie. Najpopularniejszy smak 2024 roku, czyli współczesnego naszego życia, to jest pistacja.
Tak, myślę, tak, absolutnie.
Czy jestem w Rzeszowie, czy w Szczecinie, czy na górze, czy na dole, wszędzie pistacja jest numer jeden. Gdzie nie zapytałam, naprawdę.
Czy dla ciebie też?
Dla mnie nie, ja nie lubię pistacji.
Znalazłam kogoś, kto nie lubi pistacji.
Ja też nie znam innej osoby, która nie lubi pistacji, ale ja same orzeszki lubię, ale te kremy, no ale to tam inne rzeczy lubię.
Czy gdybyś miała tak sobie pomyśleć, w jaki sposób my mamy tutaj tworzyć taką tradycję, bo ty zrobiłaś coś, co stało się tradycją, ale czy zrobiłaś to sięgając do na przykład przedwojennych przepisów, czy po prostu miałaś taką wizję i sama stworzyłaś coś nowego? Czy sięganie do tych przepisów, które tutaj były jeszcze w niemieckich czasach, uważasz, że jest dobrym pomysłem, czy niekoniecznie? Czy kusiło cię to?
Jeśli chodzi o moje bezy?
Nie, w ogóle.
W ogóle? Znaczy, generalnie tak, jeśli ma ktoś możliwość sięgnięcia do tego, co było kiedyś, to zawsze jest super. Przykładem jest tutaj Olsztyn, gdzie znalazłam coś takiego, co się nazywa marcepan królewiecki. No i to jest taka rzecz, która tam była robiona ponad 100 lat temu, ale tego przez 100 lat nikt nie robił. I tam jedno z miejsc, które właśnie to zaczęło produkować, oni właśnie opisując tą swoją historię, przeczytałam, że zachwycili się tam jakimś przepisem właśnie tego marcepanu królewieckiego i bardzo długo dochodzili do tego, jak zrobić, żeby to było odwzorowane tak, jak to było kiedyś.
No to u nas takim przykładem są pierniki szczecińskie. Przecież to też często są receptury bardzo, bardzo stare, prawda?
Sprzed tam wielu, wielu lat. No i to jest super. To jest bardzo, to jest to takie bardzo ciekawe i to jest super. No nie wiem, ja na przykład tworząc miejsce, to po prostu przez przypadek mi wyszły te bezy, że tak się wyrażę. Także to zależy, jak kto tam ma swoją drogę, ale im jestem starsza, też tym bardziej to widzę, że czasem warto po prostu jakby skupić się też na tym, na tych tradycyjnych smakach, bo no to jest olbrzymi plus i to jest też jakby nasza kultura.
Co nam to ma dać?
Co ma to nam dać? No to tak jak w ogóle z kulturą, to generalnie moglibyśmy wszystko zaczynać od początku, ale jednak, nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie cenne, bo jedzenie to też jakby coś tam, o czymś opowiadało, jakąś tam historię. No historia zawsze jest ważna, także wydaje mi się, że to są ważne dosyć tematy. No tak samo jak mamy, Szczecin jest w ogóle takim ciekawym tutaj regionem u nas, że nawet jak rozmawiamy o świątecznym stole, takim wigilijnym świątecznym stole.
Każdy ma coś innego.
Każdy ma u nas coś innego, zazwyczaj to w tych takich, no nie wiem, gdzieś tam na Podhalu, czy gdzieś tam jakby raczej mają podobne wszyscy menu, a u nas jakby to są bardzo różne naleciałości z wielu różnych regionów.
I to jest właśnie w nas chyba czasami, myślę, najciekawsze. Ty kończysz zbierać materiał do tej swojej książki.
Tak, właśnie zaraz kończę i jadę do Wrocławia. Tutaj kończymy rozmowę, jadę do Wrocławia.
Po kolejne materiały. Kiedy książka się ukaże?
Jadę do Wrocławia, zostanie mi jeszcze Gorzów i co jest najśmieszniejsze, zostanie mi jeszcze Szczecin. I we wrześniu zaczynamy robić skład i tak mam nadzieję, że we wrześniu już będzie druk, ale dla bezpieczeństwa mówię, że w październiku będzie premiera.
Czyli książka na Boże Narodzenie, jako prezent.
No, moje marzenie, słuchajcie, moje marzenie, jakby, ja się właśnie śmieję, że tak naprawdę to ja wydaję tę książkę po to, żeby mieć prezenty dla mojej całej rodziny. Ja mówię, że przykro mi, ale wy już wiecie, co Mikołaj przyniesie.
To jest tak, że my sobie tutaj żartujemy, ale tak naprawdę to wszystko też jest poważnym biznesem, nawet jeżeli z uśmiechem na twarzy. Ta opowieść, która była przed naszą rozmową, to są początki twojej firmy. W tej chwili jeszcze do tego wydajesz książkę. Czy dzisiaj taką firmę cukierniczą, prowadzi się bardzo trudno? Już z perspektywy kogoś, kto ma jednak kilkuletnie doświadczenie.
No to muszę przyznać, że gastronomia generalnie nie jest łatwym biznesem.
Jeszcze raz byś w to weszła?
Nie wiem. Odpowiem bezpiecznie, nie wiem, ale ja jestem raczej z tych osób, które bym, czy bym prowadziła gastronomię, czy bym wydawała książki, czy bym, nie wiem, sprzedawała figurki, robiłabym wszystko w bardzo podobny sposób i w bardzo podobnym stylu, bo ja najbardziej tak naprawdę z całej działalności kocham te działania, wiecie, że nagrywanie, jeżdżenie, szukanie, to jest jakby mój charakter. Ale muszę przyznać, że początki w gastronomii są bardzo trudne i są bardzo ciężkie, obarczone olbrzymią ilością pracy, zaangażowania. Tutaj nie ma mowy o czymś takim jak wolne, nie ma mowy o czymś takim jak święta, jak weekendy i tak dalej. Także tutaj no, muszę przyznać, że jeżeli ktoś wchodzi w gastronomię, no to ja czasami się śmieję, że nie potrafię się z kimś tej radości. Jak ktoś mi mówi, że o, tutaj chcę otworzyć swoją kawiarnię, to nie do końca umiem z nim tutaj jakby tą samą, znaczy staram się.
Nie chcesz mu zabijać radości.
Nie chcę mu zabierać radości. Nie, no żartuję, ale no to jest bardzo ciężki. W sensie, że albo jesteś pasjonatem i to dasz siebie i to pociągniesz, albo moim zdaniem nie zaczynaj. Ale jeśli chodzi o mój projekt z książką, to jest taki kolejny projekt, w którym generalnie to, że tak się wyrażę, wydanie książki papierowej nie jest tanią sprawą, że tak się wyrażę. Przyjechanie całej Polski, wyjazdy, jedzenie, spanie w hotelach. Drodzy Państwo, chyba jesteście świadomi, jak wiele kosztują te słodycze. A szczególnie w Warszawie. Warszawa, ich ceny to są nienormalne. Generalnie, ja już nie chcę tutaj nikomu nic mówić, ale trochę przesadzili. Słuchajcie, dwie monoporcje 80 zł. No to trzeba mieć fundusz, bo to jest wszystko naprawdę bardzo drogie. Ale szczerze mówiąc, to jestem na takim etapie, że tak nawet mówię to tam do mojej rodziny, że jeżeli na tym nie zarobię, nawet jakbym miała na tym stracić, to ja nie robię tego po to. No po prostu kocham to, jakby to jest tak jakby, wiecie, tak jakbyście robili projekt marzeń swoich. Nie patrzycie w ogóle na pieniądze. Nie wiem, no stracę tej książce, trudno, ale będę mogła pokazać moim wnukom, drodzy wnukowie, popatrzcie ta książka. I jakby jestem absolutnie z tego zachwycona. Jeżeli uda się na tym zarobić, no to super. Aczkolwiek te koszta są tak olbrzymie, że no ja nie wiem, ile bym musiała tych książek sprzedać. Ale jestem zakochana w tym projekcie. On oprócz tego, że nie wszystko jest dla pieniędzy robione, on też dał mi kolejne drogę utorował w Polsce. Widzę, że jestem o wiele bardziej
poznałaś
też...
Poznałaś wielu ludzi.
Poznałam wielu ludzi, ale też widzę, jak bardzo... Wcześniej byłam bardzo mocno lokalna tu w Szczecinie, a jak to przez ten rok się zmieniło, że też gdzieś tam mam rozpoznawalność w całej Polsce, typu na przykład dostaję wiadomość, że o, widziałam cię, jak szłaś w Opolu. Albo podchodzę kupić w ogóle już nie coś słodkiego, tylko...
Informacje sobie przekazują. Uwaga, Hania Beza ze Szczecina przyjeżdża.
Uwaga na wariata. I to na przykład ktoś tam podchodzi w Bydgoszczy i mówi, o matko, ty jesteś Hania Beza, co ty robisz w Bydgoszczy? I wiecie, o co chodzi, to jest turbo miłe i nie zawsze tutaj chodzi o pieniądze. Docelowo, jeśli chodzi o lokal, no to wiadomo, no jakby wszystko jest piękne i tak dalej, ale żeby coś się utrzymało, no to musi być też, to jest też biznes po prostu.
Do nas przyjechałaś na moment rowerem w fartuszku. Czy ty czasami wychodzisz z pracy?
Znaczy, z Bezy tak. Z Bezy wychodzę, ale zauważyłam, że, dlatego właśnie mówię, że Hania Beza to jest jako moje nazwisko, bo to, co robię, to jest jakby całe moje życie. To nie jest tak, że na przykład jak normalny, no wiecie, to też nie do końca jest czasem łatwe, bo na przykład łatwiej jest żyć tak, no nie wiem, że wychodzi się do pracy, wraca i ma się zaplanowane tygodnie. U mnie każdy dzień, każdy tydzień wygląda zupełnie inaczej, ale ja tym po prostu, tym, co robię, po prostu totalnie żyję.
Jeszcze raz byś się zastanawiała, czy wejść w ten biznes, czy nie, ale wyobrażasz sobie w ogóle, że robisz coś innego w tej chwili, po tych latach pracy? Tworzenia tego, co...
To jest ciekawe pytanie, bo jakbym je usłyszała na przykład rok temu, to mogłabym powiedzieć, że wyobrażam sobie absolutnie, ale dzięki temu, że oddałam tak dużo serca mojemu miejscu i tak dużo pracowałam, weszłam na kolejny etap z moim biznesem, gdzie jestem właśnie w stanie realizować też siebie, a nie tylko gdzieś tam jakiś zawód typu właśnie pieczenie bez. Także w tym momencie muszę powiedzieć, że no, jestem bardzo szczęśliwa i bym tego nie zmieniła.
To na zakończenie jeszcze kilka trudnych pytań, bo to jest prowadzenie biznesu niejednoosobowego, to też jest kompletowanie załogi, zaufanie ludziom, tworzenie tego miejsca, to też są zapewne i szkolenia, i różnego rodzaju inne zajęcia, które towarzyszą przedsiębiorcom. Czy ty jako młody przedsiębiorca dostałaś i dostajesz wsparcie? Czy czujesz to?
Znaczy, no generalnie już od praktycznie od początku istnienia lokalu ja nie robię tego sama. Zazwyczaj jest tak, że To jest też trochę na dłuższy temat rozmowa, bo jest zupełnie czym innym prowadzenia swojej działalności, a jest zupełnie czym innym być czymś dobrym technicznie. Typu na przykład, dlatego tak ciężka jest gastronomia, bo często ludzie sobie nie zdają sprawy, na przykład jest pani, która na przykład tak jak ja, piecze torty. No i powiedzmy, gdzieś tam jestem wyszkolona w pieczeniu tortów, ale prowadzenie działalności, prowadzenie firmy to jest zupełnie inne umiejętności niż stricte tak jak w kuchni. I to są często takie umiejętności, które nie są łatwe do zdobycia od tak. No i dlatego to jest trudne, bo zarządzanie, prowadzenie, tak naprawdę ja jako założyciel jakiejś gastronomii docelowo powinna być helikopterem, bo nie byłabym w stanie piec, sprzedawać, robić sociale, robić zamówienia i robić całą tą otoczkę, która jest tak naprawdę potrzebna do robienia kilku osób, dlatego też czasem mnie to dziwi, jak ktoś do mnie mówi, że jak ty to wszystko robisz, że pieczesz, sprzedajesz, jeździsz po Polsce. Ja mówię, no normalnie, bo przecież ja mam cały zespół ludzi, z którymi to robię. Bardzo pozdrawiam mój zespół, bardzo mi się udało znaleźć świetnych ludzi, którzy też wsadzają w to serce i to jest chyba klucz, żeby się realizować dalej, bo mam ludzi, którzy chcą ze mną to tworzyć i się z tego cieszą, no po prostu.
Pytałam cię o to, czy Polska jest słodka. Jeszcze Szczecin przed tobą, ale myślę, że odpowiesz mi na to pytanie. A Szczecin?
No Szczecin jest też bardzo smaczny. No właśnie tak w Szczecinie...
Smaczny czy słodki?
Słodki, bardzo słodki. Bardzo smaczno-słodki. W Szczecinie mam bardzo wiele miejsc, ale w Szczecinie też mam takie miejsca, które no absolutnie są takimi moimi, typu na przykład ciastko babci Dorotki. To jest takie...
Co to jest?
Ciastko babci Dorotki jest w Bian Cafe i to jest takie... Jakie to jest ciastko za 5 zł, takie małe, do kawki. Jakie to jest, kurczę, dobre. Jeżeli ktoś teraz tego słucha, to jest ze Szczecina, to ciastko babci Dorotki jest znakomite. Ja często właśnie, jak sobie jadę na rowerze, to zajeżdżam po ciastko babci Dorotki, bo jest na mojej drodze
adresu
rowerowej.
Adresu nie podajemy.
Słucham?
Adresu nie podajemy.
No generalnie jakby to jest takie trochę dziwne, że jadę na rowerze i zajeżdżam na ciastko, ale to jest naprawdę bardzo smaczne ciastko. No i tutaj no wiadomo, że ja do tych miejsc mam jeszcze większy sentyment. No.
Ale pytałam też tak w takiej przenośni, czy Szczecin jest dla ciebie takim miastem słodkim, ukochanym,
tak,
ważnym?
Bardzo, bardzo. Szczecin jest dla mnie bardzo ważny. Jak każdy człowiek, miałam moment w życiu, że chciałam się tak na chwilę wyprowadzić i trochę było mi przykro, że założyłam... drodzy państwo, żeby to źle to nie wybrzmiało, ja bardzo kocham moją pracę i swoją działalność, ale też wiedziałam, że jak założę lokal, że mnie on absolutnie uwiąże, a nie cierpię być uwiązana. Jestem takim trochę szalonym człowiekiem i w pewnym momencie po kilku latach tak myślę, że 3-4 lata poprowadzenia lokalu, miałam ochotę po prostu się coś zmienić w życiu, gdzieś wyjechać, coś zrobić, ale minęło 5 lat i stwierdziłam, że nie chciałabym mieszkać gdzieś indziej, chyba że może ewentualnie gdzieś jeszcze blisko morza, ale kocham nasz Szczecin, mimo tego, że przyjechałam każde miasto wojewódzkie w naszym kraju, to wydaje mi się, że Szczecin jest świetnym miastem do mieszkania.
Jesteś urodzoną szczecinianką, co tak. Ciebie w tym mieście tak najbardziej ujmuje?
Bardzo mi to ujmuje, że jest to duże miasto, które jest miastem, a jednocześnie jest bardzo zielone, ma bardzo, nie chcę używać słowa fajnych, także pomyślę, jak nie można zastąpić słowo fajne, cudownych ludzi, ma cudownych ludzi. Szczecinianom, przez to, że gdzieś inne miasta już się gdzieś tam dawno rozwinęły, to mam wrażenie, że Szczecinianie bardzo doceniają to, jak ktoś działa na rzecz tutaj naszego miasta i tutaj bardzo wspierają i się bardzo cieszą. No i przy okazji jest też takim miastem w miarę spokojnym, że tutaj się po prostu wygodnie żyje, jest piękne, mam swoich ludzi, mam swoje trasy, mam swoje tutaj życie. Wydaje mi się, i bliskość morza, to jest dla mnie jeszcze turbo ważne, dlatego wydaje mi się, że Szczecin jest takim idealnym miejscem. U nas omijają powodzie, wichury, huragany, trzęsienia ziemi. No, czy jest gdzieś lepsze miasto na świecie?
I niech tak zostanie. Hania Beza była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za książkę. Nasza rozmowa i reportaż, który był przed tą rozmową, czyli Beza Pełna Przygód, oczywiście na stronie internetowej radioszczecin.pl/fonosfera. Polecamy. Dziękuję jeszcze raz.
Do zobaczenia, wasza Hania Beza. Pa!
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.